Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania zbioru opowiadań zatytułowanego Cyberpunk Girls. Czytają Zuzanna Sapożnikow, Kamila Brodacka, Anna Grochowska, Marta Wągrodzka, Ewa Jakubowicz, Kaja Walden, Barbara Liberek. Martyna Raduchowska, Heartbite. Martyna Raduchowska, polska pisarka fantasy i science fiction. Z wykształcenia jest psychologiem i kryminologiem, pisarką z zamiłowania. Zadebiutowała w 2007 roku opowiadaniem Cała prawda o PPM. Autorka cyklu o szamance od umarlaków Idzie Brzezińskiej, powieści Szamanka od umarlaków, Demon Luster, Fałszywy pieśniarz, które ukazały się nakładem wydawnictwa Uroboros. Łzy Mai, wydanie pierwotnie pod tytułem Czarne światła, Łzy Mai, zdobyły nagrodę Kwazar Spektrum 2018 Uroboros. Drugi tom cyklu Czarne światła wybrano książką roku 2018 w plebiscycie lubimyczytać.pl w kategorii science fiction oraz książką roku 2018 magazynu Esencja. Powieść zdobyła również nominację do Nagrody Literackiej imienia Jerzego Żuławskiego 2019 oraz Nagrody imienia Janusza A. Zajdla za rok 2018. 'Cause I'm done with my graceless heart, so tonight I'm gonna cut it out and then restart. 'Cause I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. Shake it out. Florence and the Machine. Ledwie zaczęło świtać. Kira otworzyła oczy. Zazwyczaj przesypiała jak kamień całą noc, dlatego od razu wyczuła, że coś jest nie w porządku. Nawet nie do końca przytomna, z głową wciąż zapchaną watą i myślami splątanymi ze strzępami snu, szybko zrozumiała, że nie obudził jej dzwonek budzika. Wiadomość na komunikatorze ani powiadomienie aplikacji. Nie. Tego ranka obudziła ją cisza. Miarowe, głębokie dudnienie, które od kilku miesięcy precyzyjnie odmierzało uciekający czas niczym licznik bomby zegarowej, niespodziewanie zwolniło, wybijając dziwnie chaotyczny rytm, a potem umilkło. Kira w panice próbowała zerwać się z posłania, ale pierś przygniótł jej niewidzialny ciężar, a całe ciało zesztywniało od mrowiącego zimna. Umieram, stwierdziła trzeźwo. I nawet poczuła ulgę, że to wreszcie koniec. Była już tym wszystkim śmiertelnie zmęczona i jedyne, czego ostatnio pragnęła, to zwinąć się w kłębek jak kot i po prostu zniknąć. A jednak koszmar, który niespełna pół roku temu na dobre zawładnął jej jawą i snem, wcale nie zamierzał poddać się bez walki. Zamierzał trwać dalej. Do tego zaś potrzebował jej żywej. Po kilku sekundach absolutnego bezdźwięku pod czaszką Kiry rozbrzmiał naraz płaski, jednostajny szum. Zupełnie jak gdyby w mózgu doszło do zwarcia i po chwilowym blackoucie przepalone neurony zaczęły sypać deszczem iskier i śniegiem zakłóceń. Kobieta patrzyła bezradnie, jak pierwsze promienie słońca sączące się do dziupli przez niedomknięte żaluzje nabierają szkarłatnej barwy, a wszystko wokół pochłania mrok, niby winietowanie na krawędziach fotografii. Gra światła i cienia, migotliwej czerwieni i matowej czerni, hipnotyzowała pięknem na granicy artyzmu i kiczu. Trochę smutna, trochę śmieszna, trochę straszna, a jednak biła od niej pewna ostateczność, której pod żadnym pozorem nie należało lekceważyć. Kira zagryzła zęby, gdy wirujące w powietrzu drobinki kurzu zapłonęły jedna po drugiej na podobieństwo rubinowych świetlików, bzycząc jak transformatory starego neonu, po czym zaczęły układać się w słowa. Migotanie komór, Zatrzymanie akcji serca na 21 sekund. Pilnie ureguluj abonament, aby uniknąć kolejnych blokad krążenia. W trosce o Twoje zdrowie przypominamy, że termin płatności mija za 1 dzień, 7 godzin i 10, 9, 8, 7. Ureguluj abonament, powtórzyła w myślach. W trosce o Twoje zdrowie mają tupet skurwysyny. Niecierpliwym mrugnięciem powiek zmiotła neonowe napisy z pola widzenia. W ich miejsce natychmiast pojawiły się dwie opcje do wyboru. Zapłać teraz oraz przypomnij później. Kobieta z ciężkim sercem wybrała tę drugą, po czym szybko zamknęła okno dialogowe, nie czytając całej litanii ponagleń i ostrzeżeń. Znała je wszystkie na pamięć. Lubiła udawać przed samą sobą, że nie robią już na niej żadnego wrażenia. Prawda wyglądała jednak inaczej. W rzeczywistości, mimo że minęło niemal pół roku, Kira czuła strach równie silny jak za pierwszym razem. Bo wbrew temu, co próbowała sobie wmówić, aby jakoś utrzymać złudne poczucie kontroli i zapanować nad wzbierającą paniką, wcale nie była gotowa oddać życia walkowerem. A szkoda. To by naprawdę wiele ułatwiło. Zgrzyt starego ekspresu do kawy wyrwał Kirę z zadumy przy stygnącym śniadaniu. Zapach mielonych ziaren jeszcze bardziej podkreślił gorzki smak, jaki czuła w głębi gardła, odkąd przejrzała maile. Z westchnieniem odrzuciła na talerz niedojedzony tost z syntetycznym miodem i ponownie zerknęła w notatki. Przebiegła palcami po klawiaturze wyświetlonej na interaktywnym blacie stolika, dopisując kolejną pozycję do listy, a następnie po raz nie wiadomo który i chyba tylko po to, żeby sobie dokopać, przeczytała wszystko z góry na dół. Wniosek o zwolnienie z podatku na czas trwania pandemii. Odrzucony. Przekroczenie kryterium dochodowego o 0,3%. Niewystarczający spadek obrotu. Historia nieterminowych płatności. Wniosek o dotację antykryzysową dla małych firm. Odrzucony. Niski rating społeczny oraz błędy w formularzu zgłoszeniowym. Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Przyjęty. Prośba o objęcie nadzwyczajną publiczną opieką zdrowotną dla zainfekowanych – odrzucona. Brak chorób współistniejących oraz niespełnienie kryterium wiekowego. Aplikacja na stanowisko pracownika ochrony w centrum handlowym – odrzucona. Niski rating społeczny. Zły stan zdrowia i brak odporności na SARS-CoV-2. Wniosek o odroczenie spłaty rachunków medycznych? Odrzucony. Podejrzenie zarażenia się koronawirusem na skutek nielegalnego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną i lub nieprzestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego. Aplikacja na stanowisko nocnego stróża na podziemnym parkingu? Odrzucona. Zły stan zdrowia i brak odporności na SARS-CoV-2. Podanie o zasiłek dla bezrobotnych w wyniku pandemii – odrzucone. Niski rating społeczny. Średni obrót z ostatnich 3 miesięcy przekracza maksymalny próg dochodowy. Aplikacja na stanowisko magazyniera w fabryce dronów – odrzucona. Zły stan zdrowia i brak odporności na SARS-CoV-2. Wniosek o pożyczkę w banku – odrzucony. Niski rating kredytowy i społeczny. Aplikacja na stanowisko operatora robotów sprzątających obiekty przemysłowe – odrzucona. Zły stan zdrowia i brak odporności na SARS-CoV-2. Podanie o paszport – odrzucone. Brak odporności na SARS-CoV-2. Wysokie prawdopodobieństwo reinfekcji. Bezwzględny zakaz opuszczania miasta. Oferta sprzedaży własnej krwi na terapię osoczem ozdrowieńców – odrzucona. Zbyt niskie stężenie przeciwciał. Brak nabytej odporności na SARS-CoV-2. Zły ogólny stan zdrowia w wyniku zarażenia.
Szachmat, motherfucker, podsumowała Kira.
Dziabnęła blat palcem tak mocno, że o mało nie przewróciła chybotliwego stolika. wyświetlony na szybie okrągłego okna dokument z pasmem klęsk, który mi codziennie rano z iście masochistycznym zapałem paskudziła sobie i tak już podły nastrój skurczył się do maleńkiej ikonki. Po czym zniknął, wygrywając na pożegnanie monofoniczną melodyjkę. Kira wypiła duszkiem ogromny kubek kawy i runęła na wznak, aż zaskrzypiały sprężyny materaca. Łóżko było jedynym miejscem w dziupli, niespełna 9-metrowym mieszkanku na 111 piętrze megabloku dla społecznych wyrzutków, gdzie mogła się swobodnie wyprostować. I to wyłącznie na leżąco, bo gdy siedziała, sięgała dłonią sufitu. Przez parę chwil z pełną rezygnacji i rozpaczą słuchała dźwięków zza ściany. Kapania wody z nieszczelnej instalacji, miarowego pojękiwania sąsiadki i jej kanapy w klitce obok, kolejnej awantury u narkomanów z dołu. Wciąż nie potrafiła wyjść ze zdumienia, jak niewiele trzeba, żeby z wygodnego apartamentu niedaleko centrum wylądować w takiej norze. Jak niewiele wystarczyło, by niezależna finansowo właścicielka firmy ochroniarskiej, specjalizującej się w zabezpieczaniu imprez masowych, skończyła jako wyjęta spod prawa, schorowana, szantażowana bankrutka. Otóż wystarczył jeden niedogotowany nietoperz gdzieś na drugim końcu globu. Na samym początku, kiedy epidemia nie wydostała się jeszcze poza granice Chin, mało kto przewidywał, że cały świat runie jak domek z kart i tylko nieliczni zdołają wygrzebać się spod gruzów. Kira nie zdążyła choćby mrugnąć, a wszystko, co budowała z mozołem przez większość swojego życia, zawaliło się nagle jako jedna z pierwszych kostek globalnego domina. I nie mogła zrobić nic. Tylko patrzeć bezsilnie, jak padają kolejne. Najpierw z powodu lawinowego odwoływania koncertów, wydarzeń sportowych, konferencji oraz targów, jej firma z dnia na dzień straciła wszystkie zlecenia. Obroty spadły niemal do zera, a bieżące wydatki szybko zepchnęły cały interes na granicę płynności finansowej. Potem jeden z pracowników zaraził się koronawirusem, skutkiem czego cała ekipa, łącznie z szefową, została objęta przymusową kwarantanną. A kiedy po 5 dniach izolacji o chlebie i wodzie nadal nie było śladu ani po obiecanych testach na obecność zakażenia, ani po dostawie żywności, Kira postanowiła zaryzykować i wymknęła się z domu na zakupy. I była to bez wątpienia najgorsza decyzja w jej życiu. Przyłapana na gorącym uczynku przez policyjnego drona za złamanie kwarantanny otrzymała 200 punktów karnych oraz mandat na kwotę znacznie przekraczającą saldo na jej koncie. Do tego doszło kolejne minus 100 punktów za kupowanie środków dezynfekcyjnych i akcesoriów ochronnych z nielegalnych źródeł, czyli od osiedlowych spekulantów, którzy zwęszywszy okazję na szybki zarobek, zawczasu wyczyścili sklepowe półki i hurtownie, po czym zaczęli sprzedawać towar na ulicy z kilkunastokrotną przebitką. W rezultacie Kira spadła w rankingu społecznym na łeb na szyję, a reszta poszła już siłą rozpędu. Agencja nieruchomości, która obsługiwała wyłącznie wysoko notowanych najemców, nie tylko nie była dłużej skłonna poczekać na zaległy czynsz, ale od razu wypowiedziała Kirze umowę na mieszkanie ze skutkiem natychmiastowym. Na domiar złego, dzień przed przeprowadzką, kobieta nagle źle się poczuła. Od samego rana dręczona wysoką gorączką, bólem gardła i trudnościami z oddychaniem. Tyle dobrego, że pierwsze widoczne objawy, takie jak suchy kaszel, zapalenie spojówek czy wysypka, pojawiły się dopiero później. W przeciwnym razie nikt nie wynająłby jej nawet nędznej dziupli i pewnie skończyłaby bez dachu nad głową. A tak zdążyła przynajmniej przenieść część gratów, a część wyprzedać na aukcjach w sieci. zanim w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mimo zaledwie 34 lat i braku chorób współistniejących, o mało nie przegrała walki z wirusem. W innych okolicznościach nieodwracalne poinfekcyjne zmiany w sercu automatycznie umieściłyby ją na liście kandydatów do przeszczepu. Lecz z uwagi na utratę ubezpieczenia zdrowotnego oraz niską pozycję w klasyfikacji obywateli, dodatkowo obniżoną przez brak nabytej odporności na SARS-CoV-2, która nadałaby jej status cennego ozdrowieńca i tym samym zapewniła awans społeczny, mogła śmiało zapomnieć o takim luksusie. Sfinansowanie operacji z własnej kieszeni nie wchodziło w grę, bo rachunek za karetkę, 6-tygodniową hospitalizację, badania oraz leki wydrenował jej konto niemal do zera. A wszystkie banki, ma się rozumieć, odmówiły pożyczki. Tym sposobem, niewiele ponad miesiąc po ogłoszeniu stanu ogólnoświatowej pandemii, Kira wylądowała w najgorszej dzielnicy w mieście. Półżywa, spłukana, bez jakichkolwiek perspektyw na legalne zatrudnienie czy opiekę medyczną. Na domiar złego, kilka tygodni później, kiedy świat oswajał się powoli z nową normalnością, w której nawracające fale zachorowań zmuszały władze metropolii do wprowadzania okresowych lockdownów, wielu sektorom gospodarki groziło już nie tyle chwilowe zamrożenie, ile wieczna zmarzlina, a stopa bezrobocia co róż biła kolejne rekordy. Kira dokonała następnego, fatalnego wyboru. Z drugiej jednak strony nie miała innego wyjścia. Pomysł podreperowania zdrowia na czarnym rynku wydawał się w tamtym czasie jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Wszak bez zdrowia nie miała szans na stały zarobek, a bez stałego zarobku nie mogłaby opłacić dalszego leczenia. No ale wyszło jak wyszło. Ostatnie zaskórniaki wystarczyły tylko na rozwiązanie tymczasowe. Odzyskany ze skradzionych odpadów medycznych bioniczny organ, który miał utrzymać ją przy życiu do momentu, aż zgromadzi kasę na terapię krwią ozdrowieńców. A potem, nabrawszy wreszcie odporności na wirusa, zacznie odkładać na przeszczep porządnego serca. Takiego bez wad fabrycznych czy terminu przydatności. Realizacja planu od początku szła nadzwyczaj sprawnie. I teraz, z perspektywy czasu, Kira musiała przyznać, że ten brak problemów stanowił paradoksalnie największy problem, który powinien był od razu dać jej do myślenia. A jednak wtedy nie poczuła niczego prócz ulgi, gdy bez większych trudności znalazła dealera na wtórnym rynku bio-wszczepów. Gość wykonał zlecenie szybko i sprawnie. Ba, nawet zaoferował jej atrakcyjną zniżkę na przegląd techniczny sztucznego serca oraz naprawę zdiagnozowanych uszkodzeń. Zdobycie namiarów na dobrego transplantologa wymagało już nieco więcej wysiłku. Ale ostatecznie Kira trafiła do podziemnej kliniki, która w przeciwieństwie do innych tego typu miejscówek nie wyglądała jak rodem z horroru. Wynajęty przez nią spawacz, jak nazwano ulicznych łapiduchów, miał do dyspozycji pierwszej klasy sprzęt. Trzyosobowy zespół operacyjny młodych rezydentów dorabiających sobie na boku do szpitalnej pensyjki i nieskazitelnie czysty fartuch. Co wcale nie było takie oczywiste u lekarzy z półświatka, nierzadko bardziej przypominających rzeźników niż chirurgów. Natomiast powodami, dla których taki specjalista stracił licencję i musiał zejść do czarnej strefy medycyny, lepiej było się nie interesować. Podobne pytania uważano za niewybaczalny nietakt, gdyż zgodnie ze złotą regułą przetrwania, obowiązującą po tej stronie prawa, nieważne, co wydarzyło się w poprzednim życiu, bo w tym nie miało to już żadnego znaczenia. Niestety Kira zbyt późno wzięła sobie tę zasadę do serca. Wcześniej naiwnie założyła, że dzięki wrodzonej przedsiębiorczości oraz wieloletniemu doświadczeniu w branży ochroniarskiej, nawet tutaj, na ulicy, potrafi właściwie ocenić, kto stanowi zagrożenie, a z kim warto robić interesy. Tymczasem operacja się udała. Pacjentka przeżyła, lecz wszystko inne, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak, a nawet gorzej. 3 tygodnie po przeszczepie serce ni stąd, ni zowąd przestało bić. Po chwili ruszyło znowu, lecz tak szybko i nierówno, że Kira przez blisko 0,5 minuty nie była w stanie zaczerpnąć tchu. Usiadła tam, gdzie stała, pośrodku dzikiego targowiska na zamkniętej stacji metra, szorując plecami po betonowym filarze. Nie dostrzegała pochylonych nad nią ludzi, bo wszystko rozlało się w pikselowe plamy, jak gdyby tekstury świata wokół nagle straciły na rozdzielczości. Nie słyszała głosów, tylko swój przeraźliwy pisk. Nie potrafiła też powiedzieć, ile czasu minęło, zanim tańczące jej przed oczami rozmazane litery ułożyły się w czytelną wiadomość. Z przykrością informujemy, że twój darmowy okres próbny właśnie dobiegł końca. Aby odblokować prawidłową akcję serca, wykup subskrypcję. $5000 w kryptowalucie należy przelać na podany niżej numer konta. Nie masz kasy? Zainstaluj Numa Numa. Kliknij, aby pobrać aplikację. Termin płatności upływa za 72 godziny. Potem nastąpi permanentne zatrzymanie krążenia. Czas start 71:59:59. Kira gapiła się bezmyślnie na świetliste słowa, zbyt oszołomiona, żeby zrozumieć, co właśnie przeczytała. A kiedy wreszcie pojęła, w jakie bagno wpadła tym razem, z wrażenia zakrztusiła się śliną. I znowu przez kilkanaście długich sekund walczyła z własnym ciałem o każdy haust powietrza. Próbowała pozbyć się tekstu z pola widzenia. Z całych sił, zaciskając powieki i gwałtownie poruszając oczami. Lecz ransomware, który wszczepiono jej razem z bionicznym sercem, musiał zainfekować układ optyczny. Bo czerwone cyfry nie chciały zniknąć, dopóki nie zapłaciła haraczu. Widziała je odtąd każdego dnia i każdej nocy. Na jawie i we śnie, nieustannie i wyraźnie, mimo że już dawno zgasły, jak gdyby wypaliły jej się na siatkówce trwałym powidokiem. Teoretycznie powinna zacząć oswajać się z myślą, że od 0,5 roku żyje w pożyczonym czasie. A jednak każda kolejna wiadomość od szantażystów brzmiała dla niej tak samo niedorzecznie jak pierwsza. Każde puszczone w ruch odliczanie wywoływało taki sam strach. Zawirusowane serce przeniosło Kirę do odrębnej czasoprzestrzeni, gdzie nie miała ani przeszłości, ani przyszłości, a zapętlona teraźniejszość obracała się pod jej stopami niczym kołowrotek dla szczura, zamkniętego w klatce, biegnąc bez końca znikąd donikąd. I dziś, podobnie jak w dniu, w którym otrzymała pierwsze żądanie okupu, najpierw sprawdziła stan konta w banku. Choć z góry wiedziała, że nie znajdzie na nim więcej niż parę dolców, a potem z ciężkim westchnieniem odpaliła Numa Numa, szyfrowaną aplikację dla życiowych rozbitków, gotowych nająć się do każdej roboty, byle tylko jakoś utrzymać się na powierzchni. Tablicę ogłoszeń przeskrolowała już pod prysznicem, wyświetliwszy ją sobie na szarych, popękanych kafelkach. Było tego tyle, że musiała dodać filtr wyszukiwania. Interesowały ją wyłącznie szybkie fuchy, z dodatkową premią za sprawną realizację oraz oferty sponsorowane. Z reguły bardzo ryzykowne, ale też bardzo opłacalne. Skończyła czytać dopiero, gdy już ubrana i gotowa do wyjścia dopijała 4 kubek kawy. Wybrała 3 zlecenia. Uważnie przeczytała warunki i po krótkiej kalkulacji zaakceptowała jedno z nich. Sięgnęła po Kolta, 12-strzałowy samopowtarzalny rewolwer, który dostała jako bonus za robotę dla handlarza bronią. Wsunęła go z tyłu spodni zapasek, starannie przykryła rękojeść skórzaną kurtką, wyskoczyła przez okno na schody pożarowe, po czym wspięła się na dach i zamówiła Sky Taxi. Niespełna kwadrans później była już na innym dachu, parę przecznic dalej. Zeszła po metalowej drabince na małe podwórko za barem szybkiej obsługi i zeskoczywszy na klapę kontenera pełnego cuchnących odpadów, przedostała się na drugą stronę ogrodzenia z drucianej siatki. Zaułek wyprowadził ją na hałaśliwą ulicę. Kira nasunęła na twarz maskę z filtrem antywirusowym i antybakteryjnym oraz lustrzanymi goglami, po czym dała nura w tłum. Ministerstwo Zdrowia od kilku tygodni notowało spadek zachorowań. Ratusz zniósł zatem większość obostrzeń, dlatego też nakazy zasłaniania ust oraz nosa czy zachowywania dystansu społecznego w miejscach publicznych nie były zbyt surowo egzekwowane przez policyjne drony. A jednak większość najemników w dalszym ciągu z wielką pieczołowitością zakrywała twarze, gdy tylko znalazła się w zasięgu miejskiego monitoringu. Oczywiście nie z troski o zdrowie współobywateli, lecz po to, by zachować anonimowość. Jak widać, czasy globalnej zarazy nie dość, że zmuszały niektórych do łamania prawa, to jeszcze mocno im to ułatwiały. Tym bardziej, że przez technototalitarne zapędy władz nie tylko kryminaliści szukali rozmaitych i często nielegalnych sposobów na ochronę swojej prywatności, wskutek czego ci, którzy mieli dużo gorsze grzechy na sumieniu, z łatwością wtapiali się w tło. Żeby daleko nie szukać. Aplikacja rządowa Antiviral, która z jednej strony na bieżąco monitorowała stan zdrowia użytkowników, z drugiej zaś wymagała od nich skanowania kodów QR na każdym kroku, na przykład przed wejściem do metra, sklepu czy urzędu, nie cieszyła się zbyt wysokim zaufaniem. Trudno się zatem dziwić, że nie zyskała, nomen omen, wiralowej popularności. Władze zarzekały się, że chcą tylko wysyłać ostrzeżenia o potencjalnych kontaktach z zarażonymi, lecz większość obywateli nie miała złudzeń, że w rzeczywistości chodziło o to, by śledzić każdy ich ruch. I mało kto wierzył, że po zakończeniu pandemii rządzący tak po prostu zrezygnują z narzędzia kontroli społecznej. Bez zainstalowanego oprogramowania trackingowego nie wolno było opuszczać domu. Ale ponieważ przetarg na jego napisanie wygrała, jak to zwykle bywa, firma, która złożyła najtańszą, a nie najlepszą ofertę, aplikacja nie spełniała podstawowych wymogów bezpieczeństwa i w całej sieci zaroiło się od darmowych tutoriali uczących laików, jak ją zhakować. Dlatego też Kira, mimo że nie była okazem zdrowia, mogła swobodnie przemieszczać się po mieście, wykonując zlecenia i nie martwić się przy tym, że ktokolwiek ją namierzy czy rozpozna. Przynajmniej do czasu, aż rząd wypuści aktualizację z prawdziwego zdarzenia. Bo na razie każdą nową wersję antywirala ideowi krakerzy pacyfikowali w ciągu zaledwie kilku godzin od jej wypuszczenia. Upewniwszy się, że maska dokładnie zasłania jej twarz, najemniczka powiodła dookoła czujnym spojrzeniem. Znacznik lokalizacji w kształcie odwróconej łzy pulsował po drugiej stronie ruchliwego skrzyżowania, za budynkiem obskurnego hotelu z uszkodzonym, trudnym do odczytania neonem. Kobieta ruszyła w tamtym kierunku, lecz po paru krokach zauważyła, że cel znajduje się pod poziomem ulicy, więc skręciła do przejścia podziemnego. Aplikacja poprowadziła ją jak po sznurku między kioskami z jedzeniem na wynos, palarniami syntetycznego opium i salonami gier, aż do przechowalni bagażu, na końcu jednego z bocznych korytarzy. W oczekiwaniu na dalsze wytyczne Kira spacerowała między rzędami skrytek i dla zabicia czasu próbowała odgadnąć, którą z nich każą jej otworzyć. Numa, numa jej, numa, numa, numa jej, wesoły dzwonek na melodię starego przeboju zwrócił jej uwagę na delikatnie podświetloną ikonę aplikacji. Gdy tylko najemniczka skupiła na niej wzrok, pole widzenia przysłonił jej dymek wiadomości z numerem użytkownika oraz kodem dostępu. Kira podeszła do panelu, wstukała obie kombinacje. Rozległ się trzask zwalnianego zamka i drzwiczki w trzeciej kolumnie po lewej rozsunęły się z metalowym zgrzytem. Kobieta wyjęła ze schowka pomarańczowy plecak w tygrysie pasy i z ciekawością zajrzała do środka. Niewielki pakunek szczelnie owinięty czarną folią mógł zawierać wszystko. Narkotyki, broń, pieniądze, nielegalny implant bojowy, informacje, czyjś odcięty palec w puszce po kawie. Lepiej było się nad tym nie zastanawiać, tylko dostarczyć przesyłkę, zgarnąć kasę i szukać sobie kolejnej roboty. Numa, numa jej, numa, numa, numa jej. Drugi sygnał zaanonsował zmianę statusu zlecenia. Pulsujący znacznik wskazał na mapie następną lokalizację. Stacja metra niecałe 2 kilometry na północny zachód. Kira zaakceptowała proponowaną trasę, zarzuciła plecak na ramię i ruszyła w drogę. Gdy po raz 7 musiała się przesiąść z kolejki do kolejki, z niepokojem zerknęła na zegar. Robota miała być szybka i nieskomplikowana. Tymczasem trwała godzinę dłużej niż zapowiadał opis w aplikacji i to bynajmniej nie z winy Kiry. Najemniczka odniosła wrażenie, że zleceniodawca bawi się z nią w kotka i myszkę, każąc jej jeździć po mieście tam i z powrotem bez żadnego sensu. Zastanawiała się nawet, czy aby nie porzucić tej misji w cholerę i nie poszukać sobie fuchy u użytkownika z większym poziomem zaufania. I kiedy już miała wcisnąć przesyłkę pod siedzenie, przyszły kolejne instrukcje. Salut, hashtag hajduk 277. Tygrysek bryka dalej. No w końcu, mruknęła pod nosem. Czerwony kapturek, różowa pantera. Rozejrzała się dyskretnie. Dostrzegłszy cel po drugiej stronie wagonu, zaczęła torować sobie przejście w tłumie pasażerów. Powoli, mimochodem, tak, by nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi. Przystanęła obok faceta w czerwonym kaszkiecie i drucianych okularach z różowymi szkłami. Bez słowa postawiła plecak na podłodze między nimi, a potem wysiadła na najbliższej stacji, nie oglądając się za siebie. Przez 10 nieskończenie długich sekund maszerowała w przypadkowo obranym kierunku. Zbyt skupiona na ikonie aplikacji, żeby patrzeć, dokąd idzie, aż wreszcie numa, numa jej, numa, numa, numa jej, przeczytała wiadomość i poczuła, że znowu może swobodniej oddychać. Zlecenie wykonane. Ocena 5/5. Bonus przyznany. La revedere. Hashtag hajduk 277. La revedere, mruknęła pod nosem. Zamknęła okno konwersacji. Sprawdziła stan konta. I aż zagwizdała z podziwu, wysoko unosząc brwi. Bez wahania wystawiła zleceniodawcy 5 zamiast 3 gwiazdek, bo za taką premię warto było stracić trochę czasu na bezcelowe podróże metrem. Przesyłka musiała być naprawdę cenna albo niebezpieczna, co w zasadzie na jedno wychodziło. Nie warto było zresztą dłużej tego roztrząsać. Grunt, że kasa się zgadzała. Teraz do pełnej kwoty brakowało Kirze jeszcze tylko 2, góra 3 takich zleceń. O ile szczęście dopisze i nie będzie musiała z braku lepszej alternatywy brać udziału w napadzie na bank czy porachunkach gangów jak parę tygodni temu. Wzdrygnęła się na samo wspomnienie tamtego powietrznego pościgu oraz kuli, która o włos minęła jej skroń i roztrzaskała przednią szybę Hoovera. Kira zdążyła odepchnąć stery, gwałtownie obniżając lot i wyskoczyć na dach pobliskiego budynku na 2 sekundy, zanim kolejny pocisk wysadził bak z paliwem i statek eksplodował razem z resztą najemników. Ocalała jako jedyna. Poskładanie złamanej nogi u spawacza poważnie uszczupliło jej budżet. A co gorsza, wyeliminowało ją z roboty na ładnych parę dni i cudem tylko zdążyła uzbierać na okup. To właśnie wtedy, póki jeszcze sprawy nie wymknęły się spod kontroli, postanowiła zerwać z nowym nałogiem. Adrenalina uzależniała mocniej niż niejeden narkotyk. po jakimś czasie rosnący nieustannie głód dopaminy dało się zaspokoić tylko najbardziej wariackimi fuchami. I trzeba było dopiero wysadzonych w powietrze towarzyszy z Numa Numa, aby Kira przypomniała sobie, po co właściwie to wszystko robi. Jeśli zamierzała dać się zabić, to równie dobrze mogła po prostu zostać w domu. Wydać całą forsę na alkohol, prochy i chłopców na telefon i imprezować na całego, dopóki jej serce nie przestanie bić. No, skoro nie była wcale gotowa na tak przyjemny przecież koniec, to tym bardziej głupio byłoby ginąć w obronie cudzego interesu, w jakiejś bezsensownej strzelaninie czy podniebnej kraksie. Dlatego też od tamtego dnia, kiedy spadła z nieba razem z deszczem płonących odłamków i ludzkimi szczątkami, znacznie ostrożniej wybierała zlecenia, skłonna ryzykować skórę tylko za naprawdę wielkie pieniądze. Najmowała się teraz jako kurier, pilot, czujka albo paser. Forsa nie była tak dobra jak za udział w grubszych misjach, ale i prawdopodobieństwo nagłej śmierci znacznie niższe. Coś za coś. Dzisiaj Kira z jednej strony miała fart, a z drugiej niekoniecznie. Numa Numa dosłownie pękała w szwach od ofert dla doręczycieli anonimowych przesyłek o podejrzanej zawartości, ale wszystkie były tak kiepsko płatne, że aby dozbierać brakującą sumę, musiałaby kursować po mieście non-stop przez okrągłą dobę. Pogratulowała sobie w duchu przezorności, która kazała jej zadbać o dodatkowe źródło zarobku i niemal w tym samym momencie otrzymała od klienta kolejne pytanie o status zamówienia. Niecierpliwił się. Bardzo dobrze. Skoro aż tak mu zależało, to będzie skłonny więcej zapłacić. Sprawdziła statystyki swojego konta i uśmiechnęła się z zadowoleniem, bo za ostatnią robotę, prócz ładnej sumki w kryptowalucie, zarobiła też trochę punktów zaufania, dzięki czemu awansowała w zestawieniu o kilka miejsc i miała pełne prawo żądać wyższego wynagrodzenia. Stając w kolejce do automatu z kanapkami na gorąco, w myślach podyktowała odpowiedź menadżerowi wiadomości i upoważniła go do dalszego negocjowania ceny. Przeczytała reklamy profilowane, które dostała na priv, ale rozsyłający je algorytm Numa Numa musiał się jeszcze sporo nauczyć, bo w ogóle nie trafił z ofertą w jej preferencje. Przejrzała główną tablicę ogłoszeń, przyjęła parę kurierskich zleceń, a potem wsiadła do metra na wschodni kraniec miasta. Zanim drzwi wagonu zamknęły się z trzaskiem za jej plecami, Kira w ogóle już nie pamiętała ani o pomarańczowym plecaku w tygrysie pasy, ani o mężczyźnie w czerwonym kaszkiecie i różowych okularach. Liczyła się tylko nowa przesyłka oraz czas, topniejący nieubłaganie w rytm jej zdradzieckiego serca. Sharon czekała tam, gdzie zwykle, w parku niedaleko kliniki, w której odbywała staż pielęgniarski. Siedziała na ławce przed nieczynną fontanną wypełnioną po brzegi zeschniętymi liśćmi i tekturowymi kubeczkami po kawie. Na kolanach trzymała poplamioną tłuszczem papierową torbę z jedzeniem na wynos. Zapatrzona w przestrzeń paliła skręta tak zachłannie, że określenie głód nikotynowy nabierało całkiem dosłownego znaczenia. Kira była niemal pewna, że dziewczyna lada moment wrzuci sobie papierosa do ust i z apetytem rozgryzie żar. Na widok najemniczki Sharon zgasiła niedopałek o podeszwę buta i cisnęła go do kosza na śmieci po drugiej stronie ścieżki. Nie trafiła. Zaklęła, wstała, żeby posprzątać. Wyglądasz, jakbyś nie spała od tygodnia, rzuciła na powitanie, siadając obok Kiry. Dokładnie tak się czuję. I umieram z głodu. Pielęgniarka bez słowa postawiła pakunek na ławce między nimi. Rozwinęła papier. Jej zwykle poważna twarz pojaśniała na moment, kiedy Kira sięgnęła po hamburgera, wypuszczając z dłoni maleńką kartę pamięci, która wpadła między puszki z kolą. 1,5 patyka w krypto. Tak jak się umawiałyśmy. Chcesz sprawdzić? Nie trzeba. Sharon również wyciągnęła rękę po jedzenie. Karta mignęła szybko między jej zwinnymi palcami i zniknęła w przydługim rękawie swetra, zanim dziewczyna nabrała sobie wielką garść frytek. Dzisiaj mam tego więcej. Dodała niewyraźnie z pełnymi ustami. Jadła równie łapczywie, co paliła. Prawie 2 litry. Ładnie. Najemniczka z uznaniem kiwnęła głową. Nikt nie zauważył, że brakuje aż tyle? Niczego nie brakuje. Szare oczy dziewczyny zwęziły się przebiegle. Od 2 tygodni ani razu nie weszłam do magazynu. Kira na chwilę przestała przeżuwać. Uniosła brwi. Łatwizna. Sharon lekceważąco machnęła ręką, chociaż obie dobrze wiedziały, że w rzeczywistości podprowadzanie krwi ozdrowieńców z kliniki kosztowało ją mnóstwo nerwów. Pobieram od dawców odrobinę więcej niż zaksięgowuję w systemie. Kropla do kropli i tadam, nakapało 4 pełne torebki. Widzę, że zaczyna ci się to podobać.
Akurat.
Ze stresu kopcę jak komin, a miałam rzucać. Chcesz się wycofać?
Nigdy w życiu.
Przez jakiś czas jadły w milczeniu, popijając kolą. Przyniosłam ci coś ekstra.
A to niby z jakiej okazji?
Kira zerknęła na wspólniczkę z ukosa.
Bez okazji. Tak po prostu.
Nic się nie dzieje. Tak po prostu. A ja nie życzę sobie żadnych długów wdzięczności. Ja też nie. Dziewczyna kategorycznym ruchem dłoni zmięła papierek po hamburgerze. Gdyby nie ty, musiałabym nadal dawać się obmacywać spoconym oblechom, żeby opłacić czesne. Zakładając oczywiście, że wciąż bym żyła.
Przesadzasz.
Wiesz, że nie. Kira wiedziała, lecz nie zamierzała przytakiwać. Dawno już uznała ten temat za zamknięty, a rachunki za wyrównane. Sharon była jednak uparta.
Poznały się przez aplikację. Młodziutkiej studentce pielęgniarstwa, która nigdy nie dostała choćby mandatu za złe parkowanie, w innych okolicznościach do głowy by nie przyszło, żeby korzystać z usług wykolejeńców z Numa Numa. Kiedy jednak wiadomości od namolnego adoratora, jednego ze stałych bywalców nocnego klubu, gdzie od niedawna tańczyła, przestały być zabawne, a zaczęły podchodzić pod klasyczne prześladowanie, dziewczyna doszła do wniosku, że potrzebuje obstawy. I to nie tylko w godzinach pracy. Była nowa w mieście. Nie miała tu nikogo bliskiego. Żadnego przyjaciela, który zgodziłby się robić za jej prywatną ochronę. Policja, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, rozłożyła ręce. Tłumacząc, że nie bardzo mogą cokolwiek poradzić, skoro stalker jeszcze nawet nie zagroził, że popełni jakiekolwiek przestępstwo. Zresztą. Skoro Sharon zarabia na utrzymanie, kręcąc gołym tyłkiem ku uciesze bandy napaleńców, to niby czego się spodziewa? I czy jest aby pewna, że jej pracodawca zainstalował w klubie sterylizujące lampy UV i dostał pozwolenie na prowadzenie działalności w czasie epidemii? Czy może ktoś z sanepidu powinien wpaść tam z kontrolą? Pozostawiona sama sobie dziewczyna nie miała większego wyboru. Jak tylko wystawić zlecenie w osławionej aplikacji dla wyjętych spod prawa współczesnych desperados. Traf chciał, że przyjęła je właśnie Kira. 25% od napiwku nie brzmiało, co prawda zbyt obiecująco, ale najemniczka, no cóż, była zdesperowana. 2 pierwsze wieczory upłynęły bez poważniejszych incydentów. 3. zaś Kira wypatrzyła prześladowcę dziewczyny w tłumie gości przy barze. Przyszedł sam. Z nikim nie rozmawiał. Nie zaczepiał skąpo ubranych kelnerek, jak inni klienci. Sączył piekielnie drogiego drinka i ani na moment nie spuszczał oczu z Sharon, która wiła się wokół rury niczym zjawiskowa kobra. Wymknął się z klubu, jeszcze zanim zeszła ze sceny, tuż przed finałem jej ostatniego numeru. Ale najemniczki bynajmniej to nie uspokoiło. Jak na doświadczonego stalkera przystało, facet doskonale wiedział, kiedy tancerka kończyła występy i wychodziła do domu, a pośpiech, z jakim sam opuścił lokal, był co najmniej zastanawiający. Kira zgodnie z umową odprowadziła Sharon pod same drzwi mieszkania, a potem, zamiast od razu wrócić do siebie, zaszyła się w cieniu na końcu korytarza, tuż obok okna z widokiem na ulicę. Tego kontrakt nie obejmował, ale postanowiła zaufać intuicji. Czekała bez ruchu,
nieustannie wędrując wzrokiem między chodnikiem w dole a wylotem schodów po przeciwnej stronie piętra. Aż wreszcie dostrzegła znajomą sylwetkę w słabym świetle latarni. Słuchała, jak mężczyzna wchodzi do budynku i wspina się po skrzypiących stopniach. Na przekór wszystkim wyuczonym odruchom patrzyła, jak intruz otwiera paralizatorem tani zamek cyfrowy, chwyta za klamkę, wślizguje się do ciemnego przedpokoju i dopiero gdy nocną ciszę rozdarł krzyk, a potem ostry trzask wyładowań, wyszarpnęła rewolwer z zapaska i ruszyła na ratunek. Kiedy tak się zmieniłam? Zastanawiała się później, dźgając palcem napuchnięte od wilgoci bąbel farby na odrapanym suficie i mrużąc oczy przed śniegiem maleńkich odprysków, który posypał się jej na twarz i materac. Połowę życia poświęciłam ochronie innych, gotowa przyjąć kulkę za drugiego człowieka. A teraz naraziłam klientkę, żeby ochronić siebie. Sharon nie podejrzewała nawet, że padła ofiarą wyrachowanej manipulacji, że jej prywatna obstawa celowo zwlekała z odsieczą, że dozgonna wdzięczność dziewczyny była dla najemniczki środkiem do bardzo konkretnego celu. Bezcenne przeciwciała na koronawirusa, o których pielęgniarka napomknęła mimochodem, znieczuliwszy się przed występem w klubie zbyt wieloma szotami i które na czarnym rynku osiągały zawrotne ceny, dawały Kirze realne szanse na przetrwanie. Musiała tylko zdobyć zaufanie zleceniodawczyni i nakłonić ją do współpracy. Na razie samej Kiry nie było stać na choćby jedną transfuzję. Zdobyć odpowiednią ilość krwi ozdrowieńców to jedno, co w przypadku rzadkiej grupy nie było już wcale takie proste, ale przygotować ją do celów terapeutycznych to zupełnie inna historia. Cała procedura wymagała opłacenia wielu pośredników, to raz, a dwa. Od czasu feralnego przeszczepu najemniczka była gotowa powierzyć swoje zdrowie wyłącznie sprawdzonym specjalistom, co oczywiście wiązało się z niemałymi kosztami. Tymczasem wszystkie pieniądze ze zleceń i sprzedaży osocza wydawała na bieżąco na haracz oraz utrzymanie. Resztę zaś pieczołowicie odkładała na czarną godzinę. Co nie zmieniało faktu, że to ona zaciągnęła dług u swojej młodszej wspólniczki, a nie odwrotnie. I właśnie dlatego Kira konsekwentnie unikała rozmów na ten temat, jak chociażby w tej chwili. Było jej zwyczajnie po ludzku wstyd. Czuła też rosnący niepokój na samą myśl o tym, że z każdym uderzeniem fałszywego serca zmienia się niepostrzeżenie w kogoś całkiem obcego. Nie doczekawszy się odpowiedzi, Sharon wzruszyła ramionami. Wyjęła z kieszeni pudełko z tytoniem i sprawnie skręciła papierosa. W każdym razie ja zwrotów nie przyjmuję, oznajmiła wstając z ławki. Klinika przyoszczędziła na torebkach termicznych. Te są dużo mniej wydajne niż poprzednie, więc nie siedź tutaj zbyt długo. Nie będę. Uważaj na siebie, Roni. Ty także, Kay. Kira przez kilka chwil patrzyła za dziewczyną. Gdy jej drobna sylwetka zniknęła między drzewami, najemniczka zgarnęła torbę z ławki, nasunęła maskę z powrotem na twarz i oddaliła się pośpiesznie w przeciwnym kierunku. W skłocie obok fabryki autonomicznych samochodów na energię słoneczną jak zwykle trwała piekielna awantura. Bełkotliwe wrzaski i odgłosy rozbijanych butelek dochodziły z jednego z mieszkań na parterze, niebezpiecznie blisko głównego wejścia. Konfrontacja z dzikimi lokatorami była ostatnią rzeczą, na jaką miała ochotę. Kira skręciła więc pośpiesznie w boczną uliczkę. Nieco nakładając drogi, dotarła na tyły domu. Zeszła ostrożnie po stromych stopniach i wślizgnęła się do piwnic przez niedomknięte drzwi z zardzewiałej blachy. Prawdopodobieństwo napotkania kogokolwiek w tej części budynku było niewielkie, bo z powodu zatęchłej wilgoci i przenikliwego chłodu podziemia pozostawały niezamieszkane. Ale najemniczka i tak na wszelki wypadek starała się stąpać jak najciszej i nasłuchiwała uważnie, zanim wyszła zza rogu korytarza. Przystanęła na chwilę przed uchylonymi drzwiami kotłowni. Ciemno. Cicho, ani żywego ducha. Zdjęła maskę, wyjęła latarkę z kieszeni kurtki, omiotła pogrążone w mroku pomieszczenie snopem ostrego światła. Walizka stała tam, gdzie ją zostawiła. W kącie za starym bojlerem, zasłonięta pudłami z przesiąkniętej wodą tektury. Kira porównała ułożenie kartonów, nakładając ich zdjęcie sprzed miesiąca na obraz rzeczywisty. Wszystko się zgadzało. Nikt ich nie dotykał. Przearanżowała całą konstrukcję w wąski szpaler i ostrożnie przecisnęła się do walizki. Odetchnęła z ulgą, widząc, jak maleńka dioda przy zamku cyfrowym błyska na moment jadowitą zielenią. Zasilanie było więc podłączone, a akumulatory w pełni naładowane. Do tej pory nikt nie zauważył, że skwotersi podpięli się pod instalację elektryczną pobliskiej fabryki i w gniazdkach nadal płynął kradziony prąd. Niektóre fanty bezpieczniej było przechowywać z dala od domu. Kira wpadła na pomysł, żeby to właśnie tutaj urządzić sobie melinę. Kiedy wracając z pierwszych pertraktacji z nową wspólniczką, zauważyła światło w jednym z okien budynku, który wcześniej wydał jej się całkiem opuszczony. Przez parę następnych dni dyskretnie obserwowała okolice, aż doszła do wniosku, że miejscówka nadaje się wprost idealnie. Nie dość, że znajdowała się po drodze, to jeszcze na odludziu, a wiecznie nagrzani lokatorzy pewnie w ogóle się nie zorientują, że ktoś składa im cichaczem regularne wizyty. Upewniwszy się, że skłod jest podłączony do sieci elektrycznej, Kira kupiła transportową lodówkę medyczną na aukcji Numa Numa i zaczęła powoli rozglądać się za potencjalnymi nabywcami. Najemniczka przykucnęła, postawiła papierową torbę od Sharon na podłodze obok, wpisała kod i zamek walizki odblokował się z cichym kliknięciem. Wieko odskoczyło, buchając kłębami lodowatej pary. System chłodzący działał bez zarzutu. Według wskaźnika na wyświetlaczu bateria miała wytrzymać 6 godzin na pełnej mocy. Kira uznała, że tyle powinno wystarczyć. Nawet jeśli negocjacje z klientem nie pójdą po jej myśli i będzie musiała poszukać innego kupca. Nie martwiła się tym zbytnio. Osocze ozdrowieńców cieszyło się niesłabnącym zainteresowaniem i zazwyczaj schodziło na pniu. Zajrzała do torby i z pomiędzy zimnych puszek coli wydobyła 4 pudełka na hamburgery. Wyjęła z nich półlitrowe woreczki termiczne z krwią, którą od razu wystawiła na aukcji. W 5 opakowaniu, większym od pozostałych, takim na zestaw obiadowy z sałatką i frytkami, znalazła prezent od Sharon. Sztuczną wątrobę i parę cybernetycznych oczu o pięknych, metalicznych tęczówkach. Przełożyła cały szaber do lodówki. Ustawiła optymalną temperaturę chłodzenia i uruchomiła moduł antywstrząsowy. Odpiąwszy kabel zasilający, schowała go do wewnętrznej kieszeni kurtki. Po czym zabrała walizkę i przez nikogo niezauważona wymknęła się ze skłotu.